położna i jednocześnie konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Urszula Żmijewska pokazuje plakaty rozwieszone w szpitalu na wrocławskim Brochowie.
To jest tutaj ten plakacik. Ciężarna bez alkoholu. I tu jest tak, alkohol wypity przez kobietę w ciąży dostaje się poprzez łożysko do krwi dziecka. Stężenie wypitego alkoholu we krwi matki i dziecka jest takie samo. Usuwanie alkoholu z krwi dziecka trwa 2 razy dłużej niż z krwi matki. Można zapobiec, wyleczyć się nie da, więc samo przez siebie mówi.
Czy pani spotkała w swojej praktyce takie mamy, które jednak piły w czasie ciąży?
Tak, spotkałam te pacjentki, współpracowałam z tymi pacjentkami i te pacjentki mówią, że mają świadomość, że te dzieci są narażone, ale jakoś sobie nie radzą.
Czym sobie nie radzą?
Nie radzą sobie, że zawsze wracają do tego alkoholu, że im to nie wychodzi, że mają problemy jakieś dodatkowe, że ta ciąża może się pojawiła nie wtedy, kiedy planowały. Też zdarzają się kobiety, które, mogę tak powiedzieć, kobiety, młode dziewczęta, które nagle pojawiła się ciąża i też sobie w którymś momencie nie radzą i sięgają właśnie po ten alkohol.
To jest tak, że jak pije mama, to i pije dziecko.
Tak jest. Także to nie jest tak, że łożysko jest barierą, że zatrzymuje ten alkohol. To nie jest prawda. Dziecko, jak matka pije, pije równocześnie i dziecko.
Ale jak to tłumaczą? Mówią, że a lampeczka nie zaszkodzi?
Nie zaszkodzi w ten sposób. A co tam? To, a tak wszyscy mówią, że to nie zaszkodzi. A to jednak ma później. One nie mają świadomości, co będzie, bo to się nie zadzieje, że to za chwilę będzie problem. Problem będzie później. Bo to dziecko jak się urodzi, będzie miało różne zespoły, gorszego zachowania, gorszej nauki w szkole, koncentracji, w ogóle niesłuchania tego, co się do niego mówi.
Jak pani próbuje rozmawiać z nim? Jak pani próbuje przekonywać je, że to ani kropli nie można?
Trudne zadanie jest do wykonania, ale staram się tłumaczyć tym pacjentkom, że życie tego dziecka no, jest ważne. Ważne jest na przyszłość, że nie będzie miała problemów, nie używając tego alkoholu. Że to jest dla dobra tego dziecka.
Taka rozmowa to jest jeden z elementów szkoły rodzenia?
Też. No, jest jednym z tematów takich edukacyjnych, to nawet teraz on się rozszerza, bo to nie tylko alkohol, są używki i inne rzeczy. I także jest to jeden z głównych tematów, bym nawet powiedziała, programu w szkole rodzenia.
Jeśli ciężarna nie chce słuchać, to jeszcze można odwołać się do rodziny.
No można. Można, bo jeżeli ciężarna chodzi z osobą towarzyszącą na edukację, bierze udział ta osoba towarzysząca, to też to ma no, też wpływ na to, że na to jej zachowanie, że ona wtedy jakoś no, jest dyscyplinowana, można tak powiedzieć, do tego, żeby dbała o to swoje zdrowie i zdrowie przyszłego dziecka.
W sytuacji, kiedy kobieta chodzi do szkoły rodzenia, to widać, że już w jakiś sposób no jednak dba o tą ciążę, o siebie, o dziecko. Natomiast chyba gorzej jest i trudniej jest, kiedy no, ciężarna w ogóle nie korzysta z opieki, nie chodzi do szkoły. Co wtedy? Jak można reagować, jak można edukować te osoby, te panie?
To, no dobrze by było, żeby wyłapać te, że tak powiem, w cudzysłowie, te pacjentki ze środowiska, tu kontakt z położną podstawowej opieki zdrowotnej, która zna swoje środowisko, zna te pacjentki, które wcześniej były no, nieciężarnymi, nagle są ciężarnymi, więc podjąć je, przyjąć je pod opiekę, edukację przedporodową właśnie i w tym kierunku prowadzić z nimi takie spotkania, bym nawet powiedziała indywidualne, bo w ramach tej szkoły takiej edukacji przedporodowej położna POZ-u ma takie prawo.
Często te kobiety nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat, czy nie przyznają się też?
Przyznają się. Teraz jest trochę gorzej, bo jest ten COVID, może nie ma takiego bezpośredniego kontaktu. Te pacjentki się jakby nie trafiają, nie znajdują w przychodni, do poradni nie przychodzą, wszystko się dzieje przez telefon. Trudno to tak, no tą edukację prowadzić, jest to sprawia trochę trudności, ale jak położne znają swój teren, to mają pieczę nad tymi pacjentkami. Jak się one zgłoszą i czują, wiedzą, że im pomogą, że pokierują, poprowadzą, to chętnie z tego korzystają.
Jak już się wie, że będzie się miało dziecko, to trzeba uderzyć gdzieś o pomoc i będzie dobrze.
No właśnie, bo też nie chodzi o to, żeby te kobiety napiętnować teraz, że one są złymi kobietami, ludźmi, matkami, tak? Tylko żeby im pomóc.
No wszystkim trzeba dać drugą szansę.
My chcemy edukować, chcemy pomagać, wspierać. bo to jest nasze zadanie i to robimy. I to robimy za każdym razem, wtedy, kiedy widzimy, że jest potrzeba, szczególnie wtedy, kiedy widzimy, że naprawdę pacjentka tego potrzebuje. To naprawdę jest dużo możliwości takiej właśnie pokierowania, właśnie skierowania do położnej. Jeżeli nie do położnej, to położna ma możliwość i do PLZ, do psychologa. Może trzeba jakiegoś zespołu terapeutycznego, żeby ją skierować. To wszystko zależy, te sytuacje są niekiedy indywidualne pacjentki.
A jakie są te najczęstsze tłumaczenia, jak pani rozmawia z tymi ciężarnymi kobietami i one przyznają, że no, czasem się ta lampeczka, czy czasem to jedno piwko się zdarza?
Czym to tłumaczą? Nie mają takiego tłumaczenia, ale mówię, jeden raz nie zaszkodzi. Tak się tłumaczy.
Widziała pani takie dzieci z FAS, po których widać, że to widać, jest FAS?
Tak, widać. Płaczą nerwowo. Są małe. Oczka takie malutkie, zaciśnięte, nos rozpłaszczony, tutaj rozszerzone, usta prawie niewidoczne, piąstki zaciśnięte i ciągle te ręce się trzęsące. I płacz. Nawet to nie jest płacz, tylko taki wrzask, krzyk. Także tak te dzieci wyglądają.
Ale myśli pani, że czasem właśnie jest to traktowane zbyt lekko?
Przez pacjentkę? Myślę, że może nie przez wszystkie, bo bym może skrzywdziła kogoś, ale przez niektóre pacjentki tak. Jest bagatelizowane, niechęć jest podchodzenia do tego, w ogóle machanie niekiedy ręką na to, że a co tam, nic się nie stanie.
Nie ma co się tłumaczyć, no bo jeżeli to jest świadome, bo to jest świadome szkodzenie dziecku.